Witam się z Państwem, ojciec Robert Bożyszkowski i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Nasz dzisiejszy temat od powstania wielkopolskiego do ludobójstwa katyńskiego. O tym w tym temacie już rozmawialiśmy w pierwszej części w telewizji Trwam. I naszymi gośćmi są pan doktor inżynier Wojciech Bogajewski, prezes zarządu poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Rodzina Katyńska. Witamy serdecznie.
Witam bardzo serdecznie.
Oraz pani Hanna Kuna, członek poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Rodzina Katyńska. Pani Hanna Kuna z domu Bogajewska.
Witam serdecznie.
Drodzy Państwo, nasz temat w Narodowy Dzień Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego. Dzisiaj przypada 105. rocznica zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Przypomnijmy, to święto obchodzone po raz trzeci w Polsce zostało ustanowione z inicjatywy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy na wniosek środowisk wielkopolskich. Pierwsza część telewizyjna, w czasie której skupiliśmy się na tym czasie, szczególnie przed wybuchem powstania wielkopolskiego, ale nie tylko. Pana prezesa poprosilibyśmy o streszczenie, skrócenie nam, przedstawienie tego, o czym do tej pory była mowa. Prosimy bardzo.
Trzeba podkreślić, że powstanie wielkopolskie jest to powstanie, które zorganizowali mieszkańców Wielkopolski sami i ono wybuchło z inicjatywy tych Wielkopolan i nikt z zewnątrz nie pomógł i w ciągu 9-10 dni Wielkopolska odzyskała niepodległość. Po powstaniu styczniowym praktycznie biorąc Polacy przestali wierzyć, że w ogóle kiedykolwiek Polska powstanie. Ważne było, że pojawił się przewodnik, który poprowadzi społeczeństwo do po prostu odnowy. I tutaj olbrzymia rola Kościoła rzymskokatolickiego i pierwszego przewodnika, który był kardynał Mieczysław Leduchowski. On sprzeciwił się władzy działaniom Bismarcka, który chciał całkowicie podporządkować Kościół rzymskokatolicki władzom pruskim. Walczył w sposób bardzo stanowczy, z tego powodu został uwięziony. Pius XI arcybiskupa mianował kardynałem i kardynał z kolei musiał opuścić ziemię, ale opuszczając ziemię wielkopolską, przejeżdżając przez wszystkie zabory, wywołał entuzjazm wśród ludzi, ponieważ pojawił się przewodnik, który zaczyna walczyć o polskie sprawy. W tym czasie w Wielkopolsce ksiądz Samarzewski otworzył pierwszą kasę zapomogowo-pożyczkową w 1866 roku. Systematycznie zwiększał ich ilość. To spowodowało, otwierając kasy, jeździł do poszczególnych miejscowości, przybywając tam niekiedy 2-3 tygodnie, ucząc gospodarności, sposób prowadzenia kasy, rachunkowości, pisania listów, sposobu realizacji umowy, sposób prezentowania umowy osobie, która bierze pożyczkę. Wszystkie te rzeczy, które są bardzo ważne, żeby kasa była uczciwa, rzetelna i prawidłowo prowadzona, doprowadził do tego, że w momencie, kiedy oddawał pałeczkę księdzu Wawrzyniakowi, tych kas było 74. I ważne jest to, że równocześnie w 1885 roku utworzył w grudniu, podpisał akt założycielski banku, spółek zarobkowych i gospodarczych. Został jego kuratorem, a i równocześnie był prokurentem, patronem banku, związku spółek gospodarczych i zarobkowych. To powodowało, że po prostu łączył jakby dwie instytucje, starając się maksymalnie wykorzystać tą synergię. To doprowadziło, że jego działanie spowodowało wzrost zamożności Polaków, gdyż on uważa, że przy pomocy tych małych kapitalików i łączenia silnej społeczności polskiej spowoduje to wzrost zamożności w przyszłych pokoleniach. I tak też się stało. W momencie, kiedy został, trzeba powiedzieć, że jego działalność była tak doskonała, tak doskonale zorganizowana, że identyczna działalność w 2006 roku realizowana przez biznesmena Bangladeszu wśród rolników bangladeskich Mohameda Yunusa została nagrodzona Nagrodą Pokojową Nobla, a ksiądz Samarzewski 140 lat wcześniej realizował to w Wielkopolsce. Został proboszczem, jakby pałeczkę przyjął Piotr Wawrzyniak i on doprowadził do rozkwitu bank, który kapitał banku z 18 milionów marek wzrósł do 234 milionów marek. Ilość kasy zwiększała się do 248. Miał olbrzymi wpływ na wszystkie dziedziny życia. Stworzył, bym powiedział, debet kredytowy, który umożliwiał sterowanie gospodarką od rolnika do klienta. Wszystko to spowodowało, że miał wpływ na wszystkie dziedziny życia w Wielkopolsce. W momencie, kiedy umarł, na jego pogrzeb przyjął 15 tysięcy ludzi do Mogilna, Wielkopolan, a Mogilno liczyło niecałe 4 tysiące. Prasa niemiecka napisała, że zmarł niekoronowany król polski. Człowiek, który miał decydent, on po prostu stworzył jakby bazę finansową, siłę społeczności polskiej, która w tym momencie zaczęła dorównywać niemieckiej, co było olbrzymim sukcesem. Drugą siłą, która spowodowała, że powstanie mogło się udać i się udało i mi tak odniosło sukces, to była rodzina. W tej rodzinie pielęgnowano wszystkie te wartości, które przekazywane z pokolenia na pokolenie. Kwestia odpowiedniego wychowania, kwestia kształcenia w zakresie literatury, historii, kształcenia obchodów różnych świąt i współpracy z Kościołem. To było istotne. I Kościół pod koniec mniej więcej w latach 80., 90. wieku XIX zwrócił się do rodzin z prośbą o zwiększenie dzietności. To się dzisiaj wydaje niewyobrażalne. Kobiety, rodziny polskie podjęły decyzję zwiększenia, ponieważ napływ przewożonych Niemców, osadników był tak duży, że na przykład w Poznaniu tylko było 38% Polaków, a 48% Niemców w 1867 roku. W 1900 roku średnia rodzina liczyła 9 osób, 7 dzieci i rodziców. I to powstała taka baza, która potem zaowocowała. Oczywiście ta młodzież była wychowywana patriotycznie. Duży sukces tutaj Sokoła, który wychowywał tych młodych ludzi na patriotów. To spowodowało, że w 18 roku, kiedy kończyła się pierwsza wojna światowa, kiedy ci młodzi ludzie wracali z frontu, uciekali po prostu, albo biorą urlopy, przywozili broń, przywozili amunicję, to powodowało, że w momencie, kiedy przyszła informacja z Poznania, że najwyższy czas już rozpocząć, rozpoczęło się równocześnie powstanie w całej Wielkopolsce. To spowodowało, że Niemcy się pogubili. No były przypadki, że przyjechał pociąg z Berlina do Poznania, wypełniony żołnierzami. Po godzinie generał kazał wystawić uzbrojenie i pociąg wrócił do Berlina. Po prostu Niemcy się pogubili i nim się zorientowali, Wielkopolska była już wolna. I tutaj duża zasługa jest księdza Adamskiego, Stanisława Adamskiego, który był komisarzem na Wielkopolskę, na Prusy, i równocześnie kapitana Stanisława Taczaka, który będąc na urlopie w Poznaniu został dowódcą powstania w pierwszym okresie do 16 stycznia i on to potrafił chwycić jakby w ryzy to wszystkich powstańców, ponieważ no niestety dawały się różne rzeczy, no powstańcy zdobywali miasto, szli spać, bo miasto jest wolne, a następnego dnia Niemcy przychodzili, trzeba było znowu walczyć. Po prostu chwycił to w ryzy i zaczął tworzyć fronty, zaczął tworzyć oddziały i to wszystko spowodowało, że powstanie zdobyto dość duży, praktycznie biorąc 90% tego obszaru, który potem Polska w Trewirze uzyskała 16 lutego. I 16 stycznia dowództwo zostało przekazane generałowi Muśnickiemu.
Tak, sukces powstania związany z postacią generała Józefa Dowbora Muśnickiego. Pani Hanno, jakby można było tutaj przedstawić sylwetkę generała?
Tak jak wspomniał pan Bogajewski, 16 stycznia dowództwo nad powstaniem wielkopolskim przejmuje generał Józef Dowbor-Muśnicki. Generał Dowbor-Muśnicki był dowódcą zaboru rosyjskiego. Urodził się, wychował, wykształcił na terenie zaboru rosyjskiego. Tam też podjął decyzję o kształceniu wojskowym. Jego pierwszą szkołą był Korpus Kadetów imienia cara Mikołaja I w Petersburgu. Szkoła, którą ukończył w 1886 roku z drugą lokatą i ze stopniem podoficerskim. Potem były kolejne szkoły, był udział w wojnie japońsko-rosyjskiej. Stopniowo piął się po kolejnych szczeblach wojskowych, co było niezwykle istotne, ponieważ dzięki temu zdobywał ogromne doświadczenie. W 1912 roku objął funkcję szefa sztabu 7. Dywizji Piechoty z Woronorzewa, a następnie w stopniu pułkownika rozpoczął walkę na froncie I wojny światowej. Tam walczył stosunkowo niedługo, ponieważ dosyć szybko został ciężko ranny, wycofany do Moskwy, ale to właśnie spowodowało, że jak wybuchła rewolucja październikowa, to on dostał propozycję poprowadzenia dowodzenia pierwszym korpusem polskim. To było wojsko polskie, które zostało stworzone z Polaków, obywateli, mieszkańców zaboru rosyjskiego, wcześniej żołnierzy wcielanych na siłę do armii rosyjskiej, które miało walczyć oczywiście za Rosję, ale z myślą o tym, że niby Polska powstanie. Generał Dowbor-Muśnicki, kiedy tworzył ten pierwszy korpus polski, jego celem było pozostanie, nie chciał walczyć ani po stronie rosyjskiej, ani niemieckiej, tylko chciał przejść do Warszawy. No nie do końca się to udało, ponieważ ostatecznie korpus został w większości zdemobilizowany. Większość wyposażenia wojskowego trzeba było zostawić, ale sam generał ze sporą częścią swoich żołnierzy, których w szczytowym momencie było blisko 30 tysięcy, przedostał się do Warszawy i tam oddał się do dyspozycji Józefa Piłsudskiego. Tak jak wspomniałam chwilę wcześniej, generał Dowbor-Muśnicki został dowódcą Powstania Wielkopolskiego, przy czym zanim wyraził zgodę na tą funkcję, przyjechał do Poznania, rozmawiał z Taczakiem, zapoznał się z sytuacją, potem powrócił do Warszawy, uzyskał w pewnym sensie zgodę Józefa Piłsudskiego na objęcie dowództwa i powrócił do Poznania. To, co jest niezwykle ważne, kiedy się spojrzy na postać generała Dowbor-Muśnickiego, co zarzucali mu czasami powstańcy wielkopolscy, bo uważali go trochę za obcego, bo on był z zaboru rosyjskiego, tam się wykształcił, tam zdobywał doświadczenie. Ale właśnie dzięki temu był idealną osobą w tym momencie do objęcia dowództwa. Ten zryw powstańczy, zryw, który spowodował objęcie niemal całej Wielkopolski, wyzwolenie niemal całej Wielkopolski, wymagał w tym momencie przywództwa osoby, która potrafiłaby to wszystko spiąć razem. Generał Dowbor-Muśnicki natychmiast zarządził pobór do Armii Wielkopolskiej. Początkowo on objął 3 roczniki, docelowo 11 roczników. Celem było wzmocnienie Armii Wielkopolskiej, stworzenie faktycznych podwalin dla tego wojska. To było niesłychanie ważne, dlatego że Niemcy, którzy początkowo byli w szoku, którzy nie wiedzieli do końca, co się dzieje, i tak jak przed chwilą było wspomniane, niektórzy oddawali broń, niektórzy wracali do Berlina, nie wiedzieli, co sobą zrobić. Już w tej drugiej połowie stycznia byli przygotowani do kontrofensywy. Byli przekonani, że jak wejdą z dużą siłą wojska do Wielkopolski, to ta Wielkopolska po prostu podda się. No bo ci powstańcy tu walczyli, tam walczyli, a generał Dowbor-Muśnicki przez te pierwsze tygodnie zdołał zorganizować silny opór i kiedy Niemcy ruszyli z ofensywą na przełomie stycznia i lutego, okazało się, że nie są w stanie wejść do Wielkopolski. Okazało się, że armia, która początkowo liczyła 50 tysięcy żołnierzy, a w szczytowym momencie w połowie roku to już było ponad 100-120 tysięcy żołnierzy, w czym 72 tysiące było do natychmiastowego ruszenia, to była armia, która ich zatrzymała. I to właśnie była zasługa generała Dowbor-Muśnickiego, który przekształcił słabo zgrane, ale bardzo bitne oddziały powstańcze w regularne wojsko wielkopolskie. Tak jak wspomniałam, ofensywa niemiecka się rozpoczęła na przełomie stycznia i lutego. Oddziały Wojska Wielkopolskiego zatrzymały ją. Generał Dobór-Muśnicki miał takie plany, jak wynika z jego pamiętników i opisów, że miał nadzieję, że Wojska Wielkopolskie pójdą jeszcze dalej. No tak się nie udało, ofensywa niemiecka była zbyt silna, ale Niemcy nie weszli do Wielkopolski. Tak jak te granice niemalże były sytuacje, gdzie oczywiście pomniejsze miasteczka, wsie przechodziły z rąk do rąk kilkakrotnie na przełomie stycznia i lutego, ale generalnie te linie, te tereny wyzwolone na przełomie grudnia i stycznia pozostały w rękach polskich. 16 lutego doszło do rozejmu w Trewirze. To była niesłychanie ważna sytuacja, niesłychanie ważny rozejm, ponieważ z punktu widzenia polskiego udało się doprowadzić do sytuacji, że alianci, że strona zwycięska z I wojny światowej, czyli Francuzi i Brytyjczycy oraz Amerykanie, którzy w tym momencie negocjowali traktat pokojowy z Niemcami, uznali Wojsko Wielkopolskie za armię sprzymierzoną. Co to oznaczało? To oznaczało po 16 lutego, że jeżeli Niemcy zaatakują Wielkopolskę, to Brytyjczycy uznają z Francuzami i Amerykanami, uznają to za złamanie rozejmu po I wojnie światowej i zaatakują Niemcy na zachodzie. Więc Niemcy byli w tym momencie, mieli świadomość tego, że już nie mogą nic zrobić. 16 lutego powstanie wielkopolskie, można powiedzieć, że było wygrane. Oczywiście obie armie stały po dwóch stronach i cały czas zdarzały się sytuacje, kiedy Niemcy napadali na jakieś wsie, łamali te rozejmy, ale to były lokalne sytuacje, ale tak naprawdę to, co było ustalone 16 lutego, to tak pozostało. Kiedy patrzymy na sukces powstania wielkopolskiego, myślę, że należy spojrzeć przede wszystkim na to od strony mieszkańców Wielkopolski. Oni dokonali niesamowitego zrywu. Ten zryw rozpoczął się 27 grudnia przyjazdem Paderewskiego. Potem ci lokalni mieszkańcy na to hasło, że nie należy już czekać. Ci lokalni mieszkańcy zgromadzeni w różny sposób, właśnie dzięki działaniom księdza Wawrzyniaka, dzięki działaniom tutaj kościoła w dużym stopniu, oni ruszyli wyzwalać te swoje miejscowości. Potem pojawił się właśnie generał Dobór-Muśnicki, który to wszystko ułożył, scementował i dzięki temu Wojsko Polskie i dzięki temu Wielkopolska została wyzwolona. Ja bym chciała przeczytać tutaj taki fragment, który znalazłam bardzo, bardzo ciekawy i bardzo dobrze oddający to, co się stało w czasie po powstaniu wielkopolskim. Wojsko Wielkopolskie, jednolite narodowo, stanowiło najbardziej zintegrowaną i zdyscyplinowaną część Wojska Polskiego. Było bezcennym wianem Wielkopolski wniesionym do odradzanego po latach państwa polskiego i jego sił zbrojnych, stworzonych przez dowódców i 100 tysięcy żołnierzy na pierwszej linii. Armia Wielkopolska, podporządkowana później Naczelnemu Dowództwu Wojska Polskiego w połowie 1919 roku, stanowiła wielką polską siłę. Tak jak wspominaliśmy w czasie programów w telewizji Trwam, to była ta siła, która była potem obecna i w czasie powstań śląskich, i potem w czasie wojny polsko-bolszewickiej. To była ta siła, która wspierała niesamowicie rozwój państwa polskiego.
Dziękuję bardzo. I ta siła już za niedługo musiała zmierzyć się także z najazdem bolszewików, wojna polsko-bolszewicka i udział też powstańców wielkopolskich w obronie ojczyzny nowonarodzonej. Jak tutaj ten udział Wielkopolan w wojnie polsko-bolszewickiej wyglądał, panie prezesie?
No, trzeba powiedzieć, że już następnego dnia po rozejmie Trewirze Wielkopolanie ruszyli na pomoc do Lwowa, ponieważ Ukraińcy usiłowali tam przejąć władzę. Potem walczyli na Białorusi, znaczy na Litwie, na wielu frontach. Najważniejsze jednak było to, że byli siłą uderzeniową w Bitwie Warszawskiej. To oni ruszyli z Nadwieprza. Żołnierze 14. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty pokonali 250 km, zdobyli 25 dział, 60 karabinów maszynowych, 300 wozów taboru, niemal 700 koni, 1000 karabinów. dowodzone przez generała Władysława Junga, 15. Dywizja Piechoty Wielkopolskiej, również uczestniczyła w kontrofensywie 20 sierpnia 20 roku. Zadała bolszewikom ciężkie straty pod Prosienicą, a następnego dnia rozbiła sowiecką 11. Dywizję Szczelców. Wreszcie 22 sierpnia 20 roku zdobyła Łomżę, komplikując odwrót bolszewickiej 15. Armii na wschód. Dowództwo doceniło zasługi Wielkopolan. Jeszcze w trakcie trwania walk w Zambrowie reprezentuje naczelnego wodza generał Leopold Sikorski udekorował generała Konarzewskiego krzyżem orderu wojennego Virtuti Militari 5. klasy, a 28 sierpnia 20 roku w Jeziorach pod Łomżą krzyże Virtuti Militari za męstwo i postęp otrzymali pierwsi ułani 15. pułku ułanów poznańskich. Natomiast 6 grudnia 20 roku na polach pod Zelwą Józef Piłsudski dekonorował sztandary wszystkich pułków piechoty 14. Dywizji Piechoty i trąbkę honorową pułku artylerii polowej krzyżem srebrnym orderu wojennego Virtuti Militari. I tak w tym momencie można powiedzieć, zakończyła się epopeja bitwy po I wojnie światowej i nastąpił okres łączenia trzech zaborów, gdzie nawet nie chce się wierzyć, ale nie było bezpośredniego połączenia między Poznaniem kolejowego, między Poznaniem a Warszawą. Trzeba było ten kraj scalić i trzeba przyznać, że okres międzywojenny to okres wielkich sukcesów. Równocześnie powstanie Gdyni, portu Gdyni, centralnego rynku przemysłowego, magistrali śląskiej. Wszystko to spowodowało, że Polacy jakby odbudowali swoją tożsamość, swój patriotyzm i no niestety zbliżała się II wojna światowa.
I II wojna światowa, udział Wielkopolan również w czasie tego największego konfliktu w historii świata. Jak widzimy, ta epopeja trwała bardzo długo, cały czas ta niezłomna walka o Polskę, o wartości z najeźdźcą z zachodu i ze wschodu. Jak byśmy mogli tutaj, panie prezesie, przedstawić postawę powstańców wielkopolskich w czasie II wojny światowej?
To znaczy musimy tu chyba w skrócie, przynajmniej w wielkim skrócie powiedzieć najważniejsze fakty, że 22 sierpnia 1939 roku Adolf Hitler na zebraniu z dowództwem Wehrmachtu przedstawił główne cele Obersbergu, przedstawił główne cele wojny z Polską. Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. Celem musi być też nie dotarcie do jakiejś oznaczonej linii, czy zniszczenia żywej siły, bądźcie bezlitośni, bądźcie brutalni. Obecnie tylko na wschodzie umieściłem oddział SS Totenhof, dając im rozkaz do brutalnego zabijania wszystkich kobiet i dzieci polskiej mowy, bo tylko w ten sposób możemy zdobyć przestrzeń życiową na wschodzie. 23 sierpnia 1939 roku został podpisany pakt Ribbentrop-Mołotow, w którym dwa kraje rozporządzały niepodległością pozostałych krajów, między innymi Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. 1 września o godzinie 4:35 rozpoczęło się bombardowanie 15-tysięcznego miasta Wielunia. Jak mówili lotnicy Luftwaffe, był to doskonałe doświadczenie, laboratorium, jak niszczyć siłę żywą, zabijać siłę żywą i niszczyć strukturę miasta. Zniszczono 80% domów, a 1200 osób zostało zabitych. O godzinie 4:35 bez wypowiedzenia wojny i ogłoszenia mobilizacji wojska niemieckie uderzyły na Polskę. Front, łączna długość frontu, łącznie z Morawami i Słowacją wynosiła prawie 1600 kilometrów. To było nie do utrzymania, to było niemożliwe. Ale mimo to żołnierz polski walczył. 17 września o godzinie 10:03 w nocy zastępca spraw zagranicznych ZSRR przekazał ambasadorowi Grzybowskiemu w Moskwie notę, że wszystkie traktaty brzeski o nieagresji są nieaktualne. W związku z tym, z rozpadem państwa polskiego, co było nieprawdą, i w związku z tym, że muszą bronić Ukraińców i Białorusinów przed burżuazją polską. Istotne jest to, że Armia Czerwona w sile około 620 tysięcy żołnierzy, 4700 czołgów, 3100 samolotów przekroczyła granicę z Polską. W wyniku agresji do niewoli dostało się ponad 250 tysięcy żołnierzy, w tym ponad prawie blisko 20 tysięcy oficerów. Charakterystyczne było to, że Niemcy szukali powstańców wielkopolskich i natychmiast mordowali, likwidowali, a z kolei Rosjanie powstańców wielkopolskich za wojnę Polską bolszewicką i też ich natychmiast mordowali. Przez pierwsze 7 dni Rosjanie mieli rozkaz zabijania każdego oficera, każdego policjanta w momencie, kiedy wzięcia go do niewoli. 7 dnia Beria, szef NKWD, zwrócił się do dowódców wojsk o natychmiastowe wstrzymanie rozstrzeliwania polskich oficerów i policjantów. Najpierw należy ich prześwietlić, zarejestrować, zastanowić się, czy będą nadawali się do współpracy, a i tak w końcu ich wszystkich rozstrzelamy. Takie było stwierdzenie Berii. 10 października 1939 roku w Forcie VII w Poznaniu zaczął działać pierwszy na świecie piec gazowy, obóz koncentracyjny, w którym rozpoczęto próby gazowania Polaków. Gazowano ich tutaj, a następnie, zawożono za Krzewo pod Poznaniem, gdzie przedtem uprzednio mieszkający tam Niemcy kopali doły, następnie byli Polacy rozstrzeliwani, a następnie Niemcy po rozstrzeliwaniu przeszukiwali zwłoki i zabierali kosztowne rzeczy i zasypywali. Współpraca między ludnością niemiecką a policją niemiecką była bardzo sprawna. Zginęło kilkadziesiąt tysięcy, ponad 10 tysięcy poznaniaków. Między innymi jest tam pomnik księży, pomnik studentów, pomnik również wielu innych mieszkańców miasta Poznania. 20 i 23 października odbyły się w Wielkopolsce pierwsze masowe publiczne egzekucje dokonane w ramach operacji Tannenberg na terenie Wielkopolski. W Śremie, Książu, Kurniku, Mosinie, Środzie, Koszczynie, Gostyniu, Poniecku, Krobik, Kościanie, Śmiglu, Lesznie, Osieczny i Waszakowicach zostali zamordowani kto? Głównie przywódcy danej społeczności, księża, wójtowie, lekarze, drogerzyści, ci, którzy mieli wpływ na daną społeczność, a oczywiście równocześnie powstańcy wielkopolscy. 30 października został utworzony kraj Warty 1939 roku i Niemcy planowali wywieźć z Wielkopolski do 85% Polaków. Te wywózki rozpoczęły się 6 listopada 1939 roku. Przychodzono do domu, dawano niekiedy od 10 do godziny na spakowanie się. Zezwalano na wzięcie bagażu o wadze 20 kg na osobę oraz pieniądze w kwocie do 200 zł. Wszystko musiało zostać, a na ich miejsce przyjeżdżali Niemcy, Litwy, Łotwy, Estonii i wchodzili w gotowe po prostu mieszkanie. 7 grudnia 1939 roku rozpoczęła się zakopanym w sieci Villa Pantadeusz i Telimena trzecia metodyczna konferencja na KWD i Gestapo. Pierwsza była w Brześciu po defiladzie, po zwycięstwie. Druga była w Przemyślu, kiedy zmieniono traktat między Niemcami a Rosją, gdyż w pierwszym traktacie z 23 sierpnia linia miała być na Wiśle, a w drugim ustalono, że linia między Niemcami a Rosją będzie na Bugu, natomiast Litwa, Łotwa, Estonia idzie również Finlandia pod dyktando opiekę ZSRR. Istotne jest to, że następne było spotkanie Berii z Himmlerem, tak się uważa, i wówczas ustalono, że do 1975 roku problem Polaków zostanie rozwiązany. Nie będzie już po prostu Polaków na tym terenie, będą tylko Niemcy. I tu trzeba powiedzieć, że równocześnie 19 września rozpoczęto tworzenie obozów dla Polaków. I Polacy w momencie, kiedy włączyło się w tą akcję na KWD, pierwsza rzecz, która była sprawdzana, to patrzono na ręce. Sprawdzono, czy ręce są szorstkie, czy są gładkie. Jeśli gładkie, to znaczy inteligent, to do obozu, a jeśli szorstkie, to fizyczny może iść do domu. Nie zawsze ten fizyczny szedł do domu, bo zapytanie, czy brałeś udział w wojnie polsko-bolszewickiej, mówił, że tak, to natychmiast szedł do obozu śmierci. I w tym obozie śmierci w sumie zostało zamordowanych 104 102 osoby. Mało się o tym mówi, mało się o tym wie. Po prostu była taka lista zrealizowana, lista na NKWD, gdzie właśnie zarejestrowano te 102 osoby, 104 102 osoby zamordowane tą metodą. A jak mordowano, to proszę panią Hanią o przeczytanie.
Oto zeznanie Polaka Stefana Bartosiaka, który uciekł z obozu śmierci. Około 2000 jeńców załadowano do wagonów i przewieziono do obozu śmierci. To był kompleks Gniezdowo. Tam umieszczono ich w długim ciągu dołów głębokości 2 metrów, które przykryte były legarami, na których położono gałęzie przysypane ziemią. Został zakwaterowany w dole numer 11. Spali na gołej ziemi. Rzadko dostawali jedzenie. Ludzie obgryzali korę z brzeziny i to tak wysoko, dokąd można było sięgnąć zębami. Potrzeby fizjologiczne załatwiali gdzie się dało. Chodzili głodni, pobrudzeni kałem, cierpiąc na rozwolnienia na skutek głodu i tego, co zmuszeni byli jeść. Po tygodniu zaczęto badania jeńców w grupach po 3. Bito ich grubymi cepami, długimi pałami obleczonymi w gumę, po plecach, po śladkach, nogach, do utraty przytomności. Po czym zanurzano w wodzie i wyrzucano nago za drzwi. Śledztwo prowadzono aż do Bożego Narodzenia. Wigilię Sowieci nakazali kopać doły. Polacy odmówili ze względu na święto. Chcieli kopać po Bożym Narodzeniu. Wówczas Rosjanie rozkazali zdjąć legary z 4 pierwszych dołów i kazali stawać jeńcom na skraju dołów. Oficerowie polscy rozkazali śpiewanie nabożnych pieśni. Śpiewano Boże coś Polskę, Serdeczna Matko, Hymn Polski. Najpierw zastrzelili z przyłożenia oficerów. Następnie kolejnych jeńców. Niektórzy nie wytrzymywali i rzucali się gołymi rękami na ruskich albo uciekali na druty ogrodzenia. Byli wtedy wybijani jak kaczki. Zabici wpadali do dołów albo byli doń wpychani. Ze strachu, nerwów, żalu nawet żywi skakali do dołów. Było straszną rzeczą czekać spokojnie, aż dostanie się strzał w tył głowy. Stefan B. oczekiwał na śmierć, stojąc nad przydzielonym dołem 11. Niedługo pod doły podjechały spychacze. Brały wszystko, trupy, ziemię. Zasypywały doły nierówno. Jednemu wystawała spod ziemi głowa, innemu noga, tyłek. Ziemia się ruszała. To ci, co wskoczyli do dołów i byli zasypywani na żywca. Ekipy morderców, które przybyły z zewnątrz, odjechały nad ranem. Zapełnili trupami i zasypali spychami 3 pierwsze doły, ale 4. już nie zdążyli zapełnić.
Pan Bartosiak był w ekipie 4-osobowej, który wywoził ciała z obozu do miejsca odległego jakieś 5 kilometrów, gdzie oni kopali doły i następnie ciało okładali warstwami. I 3 marca, jadąc tam, wół korbowy pękł, w związku z tym samochód ugrzązł w błocie. 2 osoby poszły, 4 było Rosjan, 2 poszło po pomoc do obozu, a tych dwóch stał uduszonych i w czwórkę dwóch oficerów i dwóch szeregowych przez 3,5 miesiąca szli pieszo do Polski i przyrzekli sobie, że nie będą w ogóle o tym mówić nikomu. On w 92 roku zgłosił się do prokuratury, że jest za chwilę, jest świadomy, że niedługo umrze i chciałby złożyć zeznania. I składał te zeznania przez 5 dni, po kilka godzin dziennie, przed bardzo doświadczonym prokuratorem Witkowskim, który potwierdza, że uważa, że te zeznania są jak najbardziej wiarygodne, mogą być drobne pomyłki, ale to jak najbardziej miało po prostu miejsce. I tą metodą według księdza Peszkowskiego i pana Zdrojewskiego zostało zamordowanych 104 102 osoby. Natomiast 24 377 osób zostało zamordowane metodą katyńską. To byli ci oficerowie, policjanci, którzy byli w obozie w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku i w więzieniu kijowskim i w więzieniu mińskim. W wyniku decyzji 5 marca Biura Politycznego Komisji Partii ZSR i podpisania przez Stalina dekretu zostali po prostu nakaz ich rozstrzelania. Rozstrzelanie rozpoczynało się praktycznie biorąc 1 kwietnia rozpoczęły się wysyłka do poszczególnych obozów list, a 3 sierpnia rozpoczął 3 kwietnia rozpoczęły się wywózki do miejsc mordu. Przeważnie zawożono, zasadą było, że zawożono do siedziby NKWD. W ciągu dnia przywożono, umieszczano na górnych piętrach siedziby, a wieczorem ściągano ich do piwnicy, rejestrowano ich nazwiska, sprawdzano, a następnie po sprawdzeniu przekazywano do rozstrzelania. Jeszcze niżej schodzono do piwnicy, gdzie tam nad włazem rozstrzeliwano, strzelano strzałem w tył głowy. No dziennie potrafili zadania, które dostali żołnierze. Największym to był mordercą generał Błochin. To dzień, noc rozstrzeliwano do 300 osób dziennie, potem ze względu na przemęczenie ograniczono do 250, a w efekcie na końcu 200 osób każdej nocy. Te osoby były następnie wciągane na samochód i wywożone do miejsca pochówku. Tak było w Miednoje i tak było w Charkowie. Natomiast w Katyniu zdaje się rzecz niesamowita, mianowicie prowadzonemu na rozstrzelanie już żołnierzowi polskiemu oficerowi udało się wyrwać z więzi, dopadł do konwojenta, wyrwał broń, zastrzelił jednego, a drugiego zranił i następnie dorwał się do zbrojowni. Zabarykadował się. I tam przez 3 dni się rozstrzeliwał. Rosjanie zamknęli całe Śródmieście. I no oczywiście również strzelali do niego, ale on jakoś bronił się ciągle. Drugiego dnia zalali wodą piwnicę, niestety woda odeszła i nic z tego nie wyszło, więc trzeciego dnia go zagazowali. Nieznane jest nazwisko tego żołnierza, który tak bohatersko stracił życie. I w tym momencie trzeba zwrócić uwagę, że w tym momencie już wyjechały kolejne transporty z Kozielska do Katynia. I one stały na bocznicy. W pamiętnikach czytamy, że już stoimy drugi dzień na bocznicy, nie mamy co jeść, nie mamy wody, a dali nam śledzie a chce nam się pić. Po prostu zrobi się zator. I w tym momencie oni podjęli decyzję o rozstrzeliwaniu już w kompleksie Gniezdowo. Różnymi metodami. Może trzeba jeszcze powiedzieć, że w momencie, kiedy na przykład pierwsze transporty wychodziły z Ostaszkowa, to przy bramie była orkiestra, która grała i żegnała. Policjanci byli w szoku, no, czyli byli szczęśliwi, idą do domu. No, ale przeszli jakieś pół kilometra, skręcili i już nie było widać obozu. Nagle wyłaniali się żołnierze rosyjscy z psami, wilczurami i bagnetami na karabinach. A oni się pytali, gdzie oni nas prowadzą, do domu w ten sposób? W obozie w Kozielsku grupie generałów, dowództwo NKWD zgotowało świetną kolację. Mianowicie były kotlety, był kawior, było wino. I na końcu dano im po trzy śledzie zawinięte w papier, co było luksusem. Żołnierze zrobili dwóch szereg i generałowie w warcie honorowej pożegnali się z żołnierzami, a oficerowie NKWD również zrobili owację generałom. Wszyscy zostali zeszczeleni strzałem w tył głowy. Ci, którzy przyjechali do Staszkowa, do Kolbsu Gniezdowo, byli mordowani różnymi metodami. Znamy i taką metodę, że był zrobiony płot drewniany, dość długi, ustawiano żołnierzy, kazano im kolejno odliczać. Oni odliczali kolejno, a równocześnie z tyłu stawali na taboretach oprawcy i strzelali do każdego oddzielnie. Było tyle, ile było żołnierzy, tyle było oprawców. I w ten sposób likwidowali im. Zresztą, jak się czyta książki pana księdza Poszkowskiego i Zdrojewskiego, to na przykład Kozier w grobach Katynia, to tam można przeczytać, że niektórzy w ogóle nie mieli związanych rąk, bo byli tacy, którzy mieli związani, mieli ręce związane, jeszcze widać, że się buntowali, to jeszcze byli bici, przekuwani bagnetem na wylot. W sumie zamordowano 24 377 osób według listy NKWD. Oficjalnie mówi się w literaturze, że zostało zamordowane 21 tysięcy, tam 400 i kilka osób. To różnie tam są, jakie mają różnice. Jest różnica 3 tysięcy i to byli ci, którzy zostali zamordowani, tak się wydaje. Wydaje się, że między październikiem a 1 kwietnia 1940 roku. To byli ci, którzy już zostali jakby zakwalifikowani, że z nich już nic nie będzie, nie będą wykorzystani i po prostu zostali zamordowani. Do tej listy należy doliczyć również księży, którzy byli w Kozielsku i przed Bożym Narodzeniem zostali wszyscy wywiezieni, z wyjątkiem tego, który akurat był w karcerze i dzięki temu nie został wywieziony. Zapomnieli po prostu o nim. Został zamordowany potem, jak i również razem z oficerami w kwietniu. I nie wiemy, gdzie byli. Wiemy, że byli zamordowani w Smoleńsku, w siedzibie NKWD, a chowani prawdopodobnie zapewne zostali w Kozigłowach. Trzeba powiedzieć tak, że w kompleksie Gniezdowo zabrakło już potem miejsca na pochówek mordowanych osób. Bo ten Koziel funkcjonował od 20 roku. Tam pochowane jest kilkaset tysięcy osób. Tam są Finowie, Łotyszy, Litwini, Estończycy, Ukraińcy, Białorusi i Węgrzy, i Rumuni, i oczywiście Polacy. I tam mordowany, chowany już od 20 roku. To wynika ze zeznań, które Rosjanie złożyli przed komisją niemiecką, która badała potem zbrodnię katyńską tam na miejscu. I zabrakło miejsca. I dlatego ci żołnierze, którzy przyjechali z Kozielska, tak samo ci, którzy tam byli w obozie polskim, w innym miejscu, w tym kompleksie, chowani byli warstwami, bo nie było miejsca. Charakterystyczne jest to, że ci żołnierze, którzy byli chowani warstwami, oni byli kompletnie ubrani, mieli buty, mieli kosztowności niekiedy nawet. Oczywiście były różne rzeczy i byli elegancko, buty były wyczyszczone. To jest nie do pomyślenia, żołnierz rosyjski w momencie przyjęcia jeńca polskiego oficera natychmiast zdejmował buty, bo nie miał butów. A tu było wszystko elegancko. To po prostu w moim odczuciu dobyli ci, którzy byli w obozie polskim, równocześnie tam funkcjonującym, którzy po prostu te ofiary, te zwłoki zabierali z miejsca rozstrzeliwania, przewozili, układali warstwami. No, o tym również świadczy fakt, że jak w książce Koziel w grobach Katynia możemy przeczytać, że warstwa dolna była starsza niż warstwa górna. Tych, którzy stali, nawet różnica tam była 12-14 dni. Czyli to niemożliwe, że przez 14 dni ktoś trzymał zwłoki żołnierzy. W związku z tym w różnych miejscach zabijali, a potem nawał był tych pociągów, którzy przyjeżdżali z jeńcami, no i część jeńców jakby leżało gdzie indziej, a Polacy układali i przewozili.
Wśród ofiar ludobójstwa w Katyniu ile się szacuje, że jest powstańców wielkopolskich?
W sumie powstańców wielkopolskich szacuje się 328, z tym 24 powstańców to są kawalerowie Orderu Virtuti Militari. Trzeba powiedzieć tak, jeszcze jedną taką rzecz powiem, bo to jest może istotne, że Zbrodnia Katyńska po prostu była zakłamywana przez Rosję w sposób ewidentny, ale po wojnie był taki przypadek, mianowicie był 7-letni Stanisław Jagodziński, który był o Staszkowie. I ponieważ był młody, w związku z tym żołnierze go, Rosjanie go wycofali. I on jechał na rozstrzelanie i według księdza Peszkowskiego z Dryskiego były dwa pociągi, które nie dojechały do miejsca rozstrzelania. I ten pociąg dojechał do Lwowa. I co w Lwowie nie wiedzieli, co zrobić. On wyjechał trzeciego ze Starobielska i nie dojechał do miejsca, do Tweru. I w związku z tym dołączono do grupy repatriantów, którzy szli do Polski i ten Jagodziński, 7-letni chłopak, również przyjechał do Warszawy. Po wojnie skończył politnikę warszawską, pracował w FSO, w fabryce samochodów osobowych na Żeraniu, ale cały czas rozpowiadał, że był w Starobielsku, że on tam był, że on tam widział i tego. I w 60 roku Służba Bezpieczeństwa zaszczeliła go na warszawskiej ulicy. A drugi taki przypadek w 80 roku na krakowskim rynku do studzinki przypiął się pan Badylak, 80-letni mężczyzna, który podpalił się, chciano go ugasić, ale okazało się, że był przywiązany łańcuchami, a na piersiach miał tabliczkę za Katyń. Normą było, że rodziny katyńskie, które po wojnie dzieci nie mogły, w momencie, gdy się ujawniały, że ojciec był w Katyniu, czy zginął w Miednoje, policjanta w Miednoje leży i tak dalej, to w tym momencie taki młody człowiek nie miał szansy na studia, miał problemy ze szkołą średnią. Można to doskonale zobaczyć na filmie, usłyszeć od świadków, od tych rodzin, w filmie Kto nie zna ojca twarzy. Film jest dostępny na YouTubie i jest to najlepszy film, który został zrealizowany w inicjatywie Stowarzyszenia Katyń w Poznaniu o zbrodni katyńskiej. Kto nie zna ojca twarzy? Bardzo polecam. Tam jest wersja, którą IPN-u.
Także
podsumowując, można powiedzieć, że Katyń był, aby Polskę złamać, by była niezdolna do niepodległego istnienia, do walki i czynu, aby nie brakło idących na współpracę z komunistami, aby uczynić ją najpodrzędniejszą, tak pisał Czapski. Katyń niesie jednak również nadzieję. Prawda zwyciężyła, mimo że na straży stały potężne siły. Wraca rozszalona armia, a wraz z nią wraca Polska niepodległa.
Bardzo dziękuję. 18 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maria trwają rozmowy niedokończone. Nasz temat od powstania wielkopolskiego do ludobójstwa katyńskiego. Jak słyszeliśmy, ta droga powstańców wielkopolskich za ich męstwo doprowadziła ich również do zemsty okupantów, Rosjan, Sowietów, którzy dokonali tego ludobójstwa w Katyniu. W naszym studiu w Toruniu gościmy doktora inżyniera Wojciecha Bogajewskiego, prezesa zarządu poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Rodzina Katyńska oraz Hannę Kuna, członka poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Rodzina Katyńska. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji. Numery do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, w telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536-600-200, numery dla zagranicy 48-56-655-23-33 oraz 48-56-655-23-66.
Skreślam dziś do ciebie kilka słów, chociaż wiem, nie dojdą pewnie znów. Piszę stąd do ciebie ten ostatni raz. Żegnaj już, kochanie, na mnie czas. Nocą wciąż te same miewam sny. Piękną panną młodą jesteś w nich. Synek pewnie urósł, za mnie przytul go. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. Jeszcze trudniej odejść stąd. W takiej jak ta chwili chce się żyć. Wszystko jest nieważne, byle być. Lecz wyboru nie dał dobry Bóg. Stoję dziś u kresu moich dróg. Każą nam wysiadać, to już tu. Ten brzozowy lasek to mój grób. Jeszcze tylko westchnę jeden raz. Jeszcze myśl ostatnia. Kocham was.
Trwają rozmowy niedokończone. Nasz temat od powstania wielkopolskiego do ludobójstwa katyńskiego. Mamy pierwszy telefon, prosimy bardzo. Radio Maria.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, prosimy.
Szczęść Boże. Mam takie jedno pytanie, bo tak nie do końca zrozumiałem, że jak rozstrzeliwali tam w Katyniu, że niektórzy chowali w ubraniach i w butach. Czy to by znaczyło, że oni się jakby to spieszyli, czy po prostu już nie mieli, nie wiem, na to czasu, żeby ich ograbić, czy nie chcieli tego robić. Jaki był powód tego? Dziękuję.
Pana imię jeszcze?
Sebastian.
Bardzo dziękujemy, panie Sebastianie. Prosimy bardzo, panie prezesie.
Znaczy, problem polega na tym, że cały czas była dyskusja kiedyś, w tej chwili dyskusji może już nie ma, ale to, że chowali Polaków w pełnym ubiorze, z butami, z czapkami, ze wszystkim, warstwami, układali je warstwami, nie zabierając nic, świadczy o tym, że byli, nie byli chowani ani przez Żydów, jak były takie koncepcje, ani przez Rosjan, którzy byli specjalnie do chowania, to byli chowani przez Polaków, którzy równocześnie byli tam w tym obozie, który ten obóz funkcjonował do czerwca, do momentu wejścia Niemców, rozpoczęcia agresji na Rosję Niemców. I oni po prostu chowali swoich, a równocześnie dodatkowo chowali tych, którzy przyjechali z Kozielska przez te półtora miesiąca, kiedy przyjeżdżały transporty do, na stację gniezdową. Po prostu w ubraniu, bo normalnie, gdyby wiadomo, że jak Rosjanie, jak je znalazł, spotkał polskiego oficera w trakcie działań wojennych, no to zdejmował mu, zabijał go, zdejmował buty i zakładał buty i ewentualnie starał się wykorzystać jego odzież, bo sam niestety nie zawsze to wskazał na sobie.
Dziękujemy bardzo. Katyń. Też to, co było tutaj powiedziane jako zemsta, jako wymierzenie właśnie tej ideologii, która miała na celu spowodować, aby Polska, polskość była zniszczona, aby była ukarana za to, że podnosiła głowę, że dążyła do wolności, do niepodległości, że odparła bolszewików w 1920 roku. I cały czas to dążenie do tej hegemonii, dominacji nad narodem polskim, zarówno ze strony wschodniej, jak i zachodniej, właśnie to mając na celu, aby Polska była uległa, aby się poddała, aby nie miała tego ducha męstwa, heroiczności, aby ktoś, kto by chciał próbować stwarzać, żyć wolności, wartościach, w tych ideałach, będzie tak ukarany. Jakie możemy też wnioski z tej lekcji bohaterów, powstańców wielkopolskich, którzy szli tą drogą do odzyskania niepodległości, później bicia się o Polskę w czasie II wojny światowej i stracenia życia w Katyniu, jakie możemy wnioski także z ich lekcji, z ich świadectwa życia, z ich męstwa zaczerpnąć dzisiaj?
Jak mam spotkania z młodymi ludźmi w szkołach, zawsze im mówiłem, że mają dwie matki. Jedną matkę, która ich urodziła, która ich wychowała, która o nich myśli codziennie i będzie również myślała o nich w dniu śmierci, ale jest druga matka, to jest Polska. I z kolei oni, młodzi, muszą o nią dbać. Mój ojciec mówił, że nie ma znaczenia, czy będę stolarzem, czy będę inżynierem, czy lekarzem, czy krawcem. Ważne, żebym był dobrym fachowcem, znajdę wśród ludzi szacunek, poważanie i pieniądze. I tym młodym ludziom mówię, że po prostu mogą wyjechać z Polski, gdzie chcą. Na Antarktydę mogą pojechać. Jeśli tam czegoś się nauczą, co warto przywieźć do Polski, tu zastosować i w miejscowości, w której urodzili się, rozwijać to i powodować wzbogacenie tej miejscowości, swojego majątku i miejscowości rozwijać. I Polski tak najbardziej jest to konieczne. I tylko tą drogą wzrostu gospodarczego, miłości ojczyzny, miłości rodziny, bo największą wartością jest rodzina. Jeśli nie będziecie, młodzi ludzie nie będą mieli silnej rodziny, to Polski nie będzie, bo Polska się rozleci. I o tą rodzinę musimy dbać, bo to jest podstawa po prostu bytu Polski. Tak jak i Kościół, rodzina są dwa fundamenty, które muszą być. Te fundamenty mieli Wielkopolanie i dlatego oni potrafili stworzyć to. Pracowali na tym 55 lat, ale stworzyli. I potem, jak przyszło do walki, to w ciągu 8 dni wyswobodzili Wielkopolskę, a potem starali się utrzymać to, co zdobyli. I dzisiaj też musimy o to walczyć, o Polskę. I też musimy starać się mieć wspaniałą rodzinę, dbać o rodzinę, rozwijać tę rodzinę. Nikt nas nie żąda, tak jak moja babcia rodziła 13 dzieci, ale można mieć 5 dzieci. No nie stoi na przeszkodzie. Można wychować. Mam 5 dzieci, wspaniałych dzieci, nie narzekam. I to jest cudowna sprawa na Wigilii, kiedy rodzina przychodzi cała, jest 28 osób, siedzi przy jednym stole.
Rodzina, naród silny rodziną, wychowaną w wartościach chrześcijańskich, patriotycznych, to wszystko daje podstawę do tego, aby móc patrzeć w przyszłość, aby mieć nadzieję. Też ta gospodarność, która cechowała Wielkopolan, to przygotowanie też struktur, żeby mogli przygotować się na ten moment dziejowy, który przyszedł, który wykorzystali, dzięki któremu Polska, my wszyscy otrzymaliśmy też niepodległość. Rodzina, która wymaga też starania się o to, podjęcia tego trudu związanego z wychowaniem, z przyjęciem nowego życia. To jest przesłanie płynące dla nas z historii powstańców wielkopolskich, z tego ideału, w którym żyli nasi dziadkowie, pradziadkowie. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo.
Prosimy.
Jestem już na antenie.
Tak, jesteśmy. Kto się do nas zadzwonił?
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja jestem... pamiętam tą wojnę w 1939 roku, która my mieszkałyśmy za Bugiem koło Brześcia i była taka sytuacja, że tam w 1940 roku zaczęto wywozić nas do tego, na Rosję. I tak wygląda, że jakoś my żeśmy się uratowali, bo później w 1944 roku, jak już wojsko szły, już Niemcy przegrali i ruskie szli już do Polski, to my stamtąd żeśmy uciekli, ale ja byłam wtedy mała, ale z rodzicami żeśmy uciekli, żeśmy tu mieliśmy rodzinę po Białej Podlaskiej i tam żeśmy, to ja jeszcze pamiętam, byłam 5-letnim dzieckiem, jak żeśmy uciekali przez Bug, tam brodu żeśmy szukali, to łódką, wszystko co mieliśmy tam żeśmy zostawili i żeśmy uciekli tutaj do Polski. Dobrze, że tu miałyśmy rodzinę. A wcześniej to jak Niemcy stały nad Bugiem, to u nas tam nic nie można było kupić, bo Brześć był, to miasto było ze wszystkiego już tyle rozebrane, nie było co kupić. To moja mama i chyba 14 osób przeszło na stronę niemiecką, żeby coś tam kupić, bo jednak tam w Niemczech, gdzie Niemcy byli, to jeszcze można było coś kupić. I wtedy złapali Niemcy całą tą grupę, bo to był wtedy mróz, to przechodzili przez Bug na pieszo, bo to było w lutym. I wtedy mamę i tego, i takiego starszego brata mojego ojca razem jakoś się Niemiec się ulitował i przeszli przez Bug, puścili ich, a wszystkich innych dali sygnał do góry i ruskie przejęli i już później nie wrócili, tylko później szli z Andersem. Rozumiesz, jak stworzył Anders armię, to żeśmy to szli na pieszo przez mróz, niektórzy poginęli, okropne rzeczy. I Andersa armia później walczyła nawet we Włoszech. Także to wszystko pamiętam. Już teraz mam 84 lata. Ale bardzo, jak teraz patrzę na to, co się dzieje, to serce mi pęka. Także chciałam tylko to powiedzieć. Nie wiem, czy to wszystko by było. Jeszcze coś mogę mówić.
Jakby pani powiedziała, jak ma pani na imię?
Barbara z Łodzi.
Dziękujemy pani Barbaro. Oddamy głos naszym gościom. Prosimy bardzo. Panie prezesie, pani Hanno.
Na pewno doświadczenia wojenne, szczególnie jeżeli pani Barbara była małym dzieckiem, są straszne i wpływają na całe życie. I tak samo na całe życie tych pokoleń po powstańcach wielkopolskich wpłynęło to, co się działo. Ci ludzie, powstanie wielkopolskie, jeśli mogę do tego wrócić, zakończyło się sukcesem nie tylko dlatego, że ci ludzie ruszyli do walki, ale dlatego, że tak naprawdę cała Wielkopolska ruszyła do walki. Oczywiście powstańcy walczyli bezpośrednio, ale była ogromna ofiarność wielkopolskich kobiet, które stały w drugiej linii, przynosiły meldunki, ale też zajmowały się takimi zwykłymi rzeczami, zajmowali były się rannymi, opatrywały rannych, odpowiadały za kuchnię, za prowiant. I na tle tego wszystkiego niesamowite jest to, iż Niemcy, którzy byli przekonani, że okres wynaradawiania, okres tego, o czym mówiliśmy, czyli te rugi pruskie, potem wyrzucenie języka polskiego z przestrzeni publicznej, wszelkie te kolejne zakazy według nich powinny były pozbawić Polaków polskości. A oni cały czas dzięki Kościołowi, dzięki temu, że działali w ramach rodzin, że pilnowali rozwoju tych rodzin, pilnowali tego, aby te rodziny rozwijały się w duchu patriotycznym, to właśnie dzięki temu ta Wielkopolska stała razem. I potem ci powstańcy, kiedy była taka potrzeba i potem była wojna polsko-bolszewicka, potem ten 39 rok, wielu z nich zginęło, tak jak już tu było wspomniane, w Katyniu. Spora część została zamordowana przez Niemców w 39, zaraz po wejściu do Wielkopolski, właśnie z zemsty za to, że brali udział w powstaniu wielkopolskim. Ale potem ci ludzie do dzisiaj w domach w Wielkopolsce pamięta się o powstańcach wielkopolskich, pamięta się, ja się kilkakrotnie spotkałam z takimi opowieściami właśnie ludzi, którzy mówili, że mój dziadek, mój wuj, mój stryj brał udział i cały czas się o tych ludziach wspomina z takim, ta pamięć jest bardzo żywa i cały czas się wspomina o tym, że oni pomimo tych wszystkich trudności cały czas starali się iść do przodu. I myślę, że to jest niezwykle ważne przesłanie Powstania Wielkopolskiego. Właśnie to, że ludzie pomimo przeciwności cały czas starali się robić to, co trzeba.
Bardzo dziękuję. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Tadeusz. Dzwonię z Dąbrowy Górniczej. Mam 74 lata, no, a pochodzę z Poznańskiego. Tak jak mój ojciec się urodził tam w okolicach Turku, ale no, była bieda i tam przywędrował w okolice Wrześni, tak może dla gości, tak powiem, dokładnie tam było dużo, Strzałkowo, tam gdzie była ta granica. No i tam było dużo kolonii niemieckich gospodarzy, którzy w II Rzeczpospolitej tam mieli gospodarstwa. No i on tam służył u gospodarza polskiego, a resztę to były same, dokładnie Kornaty to były. Blisko Strzałkowa tam dochodziła tylko kolej. No i do wojska musiał iść, był w kawalerii w Grudziądzu, w Lesznie, kawalerzystą. Miał na imię Bolesław. No i wrócił jakoś w 38 roku z wojska, ale już no było słychać o wojnie, także jak dostał wezwanie w 39 roku, tam właśnie z okolic Strzałkowa, pojechał no, stawić się na ten punkt zbiorczy. To był 14 pułk ułanu. On służył i w Grudziądzu, i w Lesznie. Nie wiem z tego ostatnio, gdzie tam. Ale jechał przez Warszawę. No nie było szans już i cały czas uciekali i potem uciekali, już dostali rozkaz, żeby uciekać w stronę Rumunii i z tego, co mi opowiadał, no wojsko ruskie już weszło i tam ich złapali, dostali się do niewoli. Okolice Chrubieszowa, tak tyle coś pamiętam, że no bo w stronę Rumunii, no to tak mogło być. I tam no, zamknęli ich do jakichś tam koszar i tam siedzieli nie głodni, a widział tylko, a przed samym tym to ich oficer mówił, ja się nie poddam ruskim, nie, strzelał do końca do nich z karabinu maszynowego. No to jak Ruscy ci podnieśli ręce, no zwykłym szeregowcem był, czy tam ułanym, a tego oficera od razu Ruscy zastrzelili i tych oficerów widział to, bo oni siedzieli, ci szeregowcy, w takim bloku dwupiętrowym czy trzypiętrowym, I dużo tam było właśnie z Poznania i jeść nie było co, mówili. No i widzieli co noc, jak te ciężarówki zabierali tych oficerów najpierw. No to tam masa ludzi było. Nie wiem, w jakim to mieście było. Nie mówił coś o Chrubieszowie. I już mówili na czwartą noc ten kolega jego z wojska, z Poznania był. I on był taki bystrzejszy, no bo mój ojciec tam ze wsi, nie? No to tak. A ten mówi, tu nie ma na co czekać. Jak jest okazja i skoczyli tam z drugiego piętra z tym kolegą z Poznania i to ci tam miejscowa ludność nocami uciekali, no bo byli w mundurach, to rzucali w nich kamieniami, tam brukli, najedli się, nie wiem, czy zdążyli tam te ubrania zmienić i szli na pieszo tam spod Chrubieszowa. Ojciec szedł w Poznańskie, nie? Tutaj, no i ten kolega z Poznania też tak to mi to wszystko opowiedział. Dlatego jak tu słyszałem o tych, to możliwe, że nawet był jakiś ten, bo on był z centrum Poznania, nie? To mógł być nawet powstańcy.
Dziękujemy bardzo, panie Tadeuszu.
Dziękuję bardzo.
I oddajemy głos panu prezesowi.
Proszę państwa, oficerowie to była elita przedwojennej Polski. Rozmawiam z 94-letnią kobietą i ona mi mówi: panie prezesie, mój dziadek musi zrobić zastaw. A ja mówię, nie rozumiem. Jeśli oficer polski chciał ożenić się, to musiał dowódca pułku wyrazić zgodę. Musiał przeprowadzić swoją wybrankę. Ona była sprawdzana, czy z zachowania, wykształcenia. A równocześnie musiała mieć odpowiedni majątek. Jak nie było tego majątku, małżeństwo nie chodziło do skutku. I jej dziadek zgodził się na zastaw na swoim majątku, żeby jego wnuczka mogła wyjść za oficera. I ci ludzie po wojnie po prostu zeszli z pierwszej pozycji na ostatnią pozycję, na sam dół. Prawda? Dla nich to był szok totalny. Niektórzy się nie podnieśli, nie byli w stanie. I taką zaciekłością Rosjanie niszczyli oficerów, ponieważ widzieli, że byli mózgiem wojny polsko-bolszewickiej, dowodzili oddziałami, odnieśli zwycięstwo i po prostu tę plamę Rosjanie chcieli zmazać. W ogóle sprawa, bym powiedział, geneza postępowania Rosjan wymaga oddzielnego wykładu, prawie godzinnego. Dlaczego tak się dzieje, jak się dzieje? Bo dzisiaj mamy na Ukrainie podobne postępowanie w stosunku do Ukraińców, jak było do Polaków w 1939 roku. Po prostu się powtarza. I jest to charakterystyczne dla Rosjan.
Bardzo dziękujemy. 43 minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Nasz temat: od powstania wielkopolskiego do ludobójstwa katyńskiego, a rozmawiamy z panem doktorem inżynierem Wojciechem Bogajewskim, prezesem zarządu poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej oraz z panią Hanną Kun, członkiem tegoż stowarzyszenia. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szanowny ojcze, ja mam takie pytanie do szanownych gości. Czy jest coś wiadome, że Sowieci oddawali jeńców na przykład z Kozielska do niewoli niemieckiej?
Dziękujemy.
Mam takie pytanie, bo trochę słuchałem opowieści, że podobno Stalin tam wymieniał za jednego niewolnika polskiego. Taka wymiana szła za jednego konia. No. Chciałem się dowiedzieć, czy coś wiadomo jest na ten temat.
Dziękujemy, panie Stanisławie. Prosimy bardzo.
Jeśli chodzi o Znaczy, nie znam mi taki przykład, nie, jest mi nieznany, co pan podaje. Natomiast na początku okupacji, kiedy jeszcze granica była, bym powiedział, w trakcie organizacji, to Niemcy wymieniali się oficerami i żołnierzami z Rosjanami. Część, ci, którzy mieszkali w zaborze pruskim, zostali przekazywani przez Rosjan do Niemców, a z kolei Niemcy przekazywali tych, którzy mieszkali na wschodzie Polski. To takie zamiany były i takie są mi znane. Natomiast odnośnie wymiany za to nie. Natomiast jest jeszcze w momencie, kiedy likwidowano obóz w Kozielsku, to udało się pewnej grupie, znaczy wstrzymano ostatnie rozstrzeliwania i w tej grupie byli również osoby pochodzenia niemieckiego, którzy po prostu, część tych osób była przedtem zwolniona, a część osób po prostu w tej grupie, która została nierozstrzelana w ostatnim tym wywozie z Kozielska, co uratowali. Tak samo było z Litwinami. Kilku Litwinów zostało. No, można by zobaczyć dokładnie, jakie te ilości osób. Tak dla państwa informacji, to 165 osób zostało zwolnionych z polecenia NKWD. Nie znamy ich nazwisk. Te nazwiska były znane osobom, które otrzymały od Jelcyna dokumenty, ale podjęto decyzję, że do momentu, kiedy nie będzie teczek osobowych, nie będą te osoby, po prostu społeczeństwo nie będzie informowane o nazwiskach tych osób, ponieważ można by zrobić krzywdę, bo papiery były na przykład sfałszowane. Ale 165 osób było, nie zostało rozstrzelanych z powodu tego, że współpracowały to. No to na 24 377 osób to jest znikły procent, ale jest.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maria.
Halo?
Tak, prosimy.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Barbara Londyn. Chciałabym wspomnieć o ojcu zamordowanym w Katyniu. Podpułkownik piechoty Wilhelm Paszkiewicz urodził się w Wasiliszkach, powiat Lidzki, w 1895 roku, jako jeden z siedmiu synów Justyny Tabeńskiej i Leonarda Paszkiewicza. Miał jeszcze dwie siostry. W pierwszej wojnie światowej walczyło o Polskę pięciu, a w drugiej sześciu braci. Wielcy patriocy i Polacy osobowość swoją zawdzięczali swej dzielnej matce. Na dobrze zachowanym jej nagrobku na cmentarzu na Rosie w Wilnie widnieje napisany przez mego ojca, ujmujący treści i charakter jej życia i trudów matczynych. Ścigałaś zło w nas jak orlica, przemocą rwałaś wzwyż. Twój czyn to błyskawica, a życie cier i krzyż. I ten ból nad bóle przywar do serca nam, zda się wciąż pieścisz czule, zadając śmierci kłam. Ojciec, po zdaniu matury rozpoczął studia na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Od 1918 roku w Wojsku Polskim przydzielony do 34 Pułku Piechoty. Odbył w nim kampanię wojenną. Pod koniec wojny został przeniesiony na stanowisko dowódcy 4 kampanii KM-u w 55. Pułku Piechoty. 16 września 1920 roku oddziały 2. Baalnu obsadziły Laskowo, mając w rezerwie 4. Kompanię KM-u z porucznikiem Paszkiewiczem na czele. Nieprzyjaciel okrążył pozycje polskie. Porucznik Paszkiewicz, zorientowawszy się w powadze sytuacji, wycofał rezerwy na dogodne pozycje. Następnie przejął na swoją kampanię główne natarcie przeważającego liczebnie nieprzyjaciela. trzymując przez godzinę wszystkie ataki. Nieprzyjaciel nie zdołał posunąć się ani na krok. W rezultacie kontrakcji porucznik zdobył 3 KM, 200 jeńców i pozostawił na polu wielu zabitych wrogów. Za ten czyn został odznaczony orderem Virtuti Militari 5 klasy numer 65. W 1928 roku awansował do stopnia kapitana i został przeniesiony do KOP-u, gdzie służył w Baonie. W 1929 roku ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Otrzymał tytuł magistra praw. Ukończył też Wyższą Szkołę Wojskową w 31 roku, przydzielony do 4 pułku na stanowisko dowódcy Baonu. W 1938 roku został przeniesiony do pracy sztabowej jako kierownik samodzielnego referatu bezpieczeństwa w Brześciu nad Bugiem. Awansował do stopnia podpułkownika, odznaczony także Krzyżem Walecznych czterokrotnie i medalami pamiątkowymi. W 1939 roku jako dowódca pułku wyszedł na front do walki z Niemcami. Ostatnie wiadomości o nim nadeszły z obozu w Starobielsku. Pierwszy otrzymaliśmy list, który przechowujemy jako drogocenną pamiątkę. Pisze w nim do żony o wielkiej tęsknocie za ojczyznę i rozbitym ognisku domowym. Nie masz pojęcia, jak tęskno mi do małej. Ciągle mi w myślach stoją jej słowa. Tatuśku, zostań z nami. Czy domki nie lecą do góry. Dalej wskazówki wychowawcze, jakby przeczucie, że się nie zobaczą, że nie powróci. Przewidywanie na przyszłość o losach Europy. Jeszcze parę słów wyrażających tak bardzo osobowość tego człowieka, kochającego swoją ojczyznę, nie przykładającej wielkiej wagi do dóbr doczesnych. Pamiętasz, com ci mówił, nie żałuj straconego dobytku. Cieszę się, że jeszcze przed burzą z własnej woli niemal wszystko oddałem. Potem prośba, może jest moje stare ubranie i jakie buciki oraz czapka. To wszystko oddałem na Polesiu. To proszę przysłać paczką. Być może myślał o ucieczce. Prosił, by pisać częściej, bo im wolno tylko raz w miesiącu. Paczkę wysłaliśmy. Wróciła niestety z adnotacją. Takiego nie ma. Potem przyszedł telegram. Też ze Starobielska. Paczka znów została wysłana i powtórnie wróciła. Tą samą adnotacją. Od wiosny 40 roku kompletna cisza. Po zakończeniu wojny na liście londyńskiej znaleźliśmy nazwisko ojca na liście zamordowanych w Katyniu. Po pełnym ujawnieniu zbrodni wiemy, że zginął właśnie zamordowany w Charkowie. No po prostu też, no... Teraz jak się to wszystko słyszy, co się dzieje, to całą historię, gdzie po prostu się kołem toczy. Jak strasznie właśnie jest przykro, jak strasznie trudno, że to... Jak brakuje nam po prostu takich ludzi. Więcej, no to już wszystko. Tak pozdrawiam serdecznie, dziękuję.
Bardzo dziękujemy pani Barbaro, pozdrawiamy również serdecznie. Głos oddajemy naszym gościom w studiu. Przypomnijmy, pan doktor inżynier Wojciech Bogajewski, prezes zarządu Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Rodzina Katyńska oraz pani Hanna Kuna, członek Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Rodzina Katyńska. Nasz temat: od powstania wielkopolskiego do ludobójstwa katyńskiego. W czasie naszych rozmów także przypominamy sylwetki bohaterów Polaków, którzy walczyli o ojczyznę, którzy oznaczali się niesamowitym hartem ducha. Słowo komentarza do telefonu pani Barbary.
No, takich w tej chwili robimy portal Wielkopolskiej Rodziny Katyńskie i w związku z tym chodzę do rodzin, do dzieci katyńskich, a więc osób, których ojciec zginął w zbrodni katyńskiej. I tych wspomnień tam jest bardzo dużo. Trzeba powiedzieć, że jak rozmawiam z 95-letnią kobietą, ona mówi, mój tatuś, moja mamusia, mój tatuś, i mi mówi przez 10 minut o swoim życiu, jak to było, i się pytam, jak to było życie, to było cudne, to była bajka, to był tatuś, mamusia. Ja po kilku minutach nie wytrzymuję, mam mokre oczy. Ta miłość do ojca 95-letniej kobiety to coś niesamowitego. I to każda rozmowa z takim dzieckiem tak się kończy. Oni to przeżywają, bo oni pokazują swoje kartki, listy od ojca, które są relikwiami. No ale są też takie rodziny, gdzie się proszę, mówię, czy państwo macie jakieś, ma pani jakieś materiały? On mówi, nie mam nic. Proszę pana, ja uciekłam z Powstania Warszawskiego. Wszystko się spaliło, nie mam nic. I zaczęła mi płakać. I w zasadzie nie wiem, jak się zachować.
Dziękujemy bardzo, panie prezesie, za tą również odpowiedź. I mamy, odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo, prosimy wszystko wyciszyć. Tak, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Edward z Dolnośląskiego. Serdecznie i gorąco dziękuję za Radio Maria. Porusza te sprawy, które nas, Polaków, bardzo, bardzo interesują. Jeżeli chodzi dla mnie, mam rodzinę w Poznaniu. Często bywam na cmentarzu, cmentarzach, gdzie są wypisane nazwiska właśnie powstańców wielkopolskich. I z wielkim szacunkiem rozmawiam w środowisku, w rodzinie i nie tylko. Kochani, mam ponad 82 lata. Przeżyłem wiele w swoim życiu. Najsmutniej to wspominam, gdy ojciec wrócił z armii Andersa i jak go władza ludowa przywitała, no trafił akurat w poznańskie Szamotuły, Bronki w pobliżu, dalej Binino konkretnie trafił tam wśród poznaniaków, którzy słyszeli po rozmowie, że to jest z Kresów, którzy trafił dlatego, że już żona była w tamtym rejonie u swojej siostry. No i przydzielili mu gospodarstwo. Nie chcę o tym opowiadać. Bardzo smutne rzeczy. Najtrudniej, kochani, że gdy rozmawiał, zrobił bardzo wielką radość dla rodziny, dla mnie najmłodszego, dla przede wszystkim dla rodziny. Ile mógł przywieźć, no, to są sprawy już nieistotne, ale piękne w tamtych czasach. Niemniej władza ludowa tak potraktowała na początku. Co dwa tygodnie na komendzie się zgłaszać. Tam podpisy, że na temat tego, co przeżył, nie wolno mu nic opowiadać, nic mówić i tak dalej. Nawet gdy rozmawiał w rodzinie, dla mnie to było coś ciekawego, ale nie pozwolono mi. Bano się, że gdzieś coś powiem. Kochani, nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak Radia Maryja, tak i cały zespół, jaką piękną pracę wykonujecie dla całej społeczności polskiej, bo szanujemy historię, mówimy o tym, piszemy i książki są. A gdybyście, może nie tak jeszcze, Polacy, otrząśnijcie się, spojrzyjcie trochę w naszą historię. Spójrzcie w bitwę pod Grunwaldem. Przeczytajcie o bitwie pod Wiedniem. I zrozumiecie, dlaczego tak ważna jest historia. Dlaczego Francuzi, Niemcy, Rosjanie absolutnie o tym nie chcą wspominać. Nie chcą do historii wracać. Zobaczyli, co Polacy pokazali podczas ostatnich stuleci. I to ich boli. I wszystko robią, żeby nas, Polaków, skłócić, wykorzystać, jak w Rosji do dzisiaj handlują diamentami, złotem, który Polacy ciężka praca wykonywana o kromce chleba, niedojedzeni, nie musieli wystrzeliwać i robić takich obozów jak Niemcy w Oświęcimiu, czyli pracą niszczyli, pracą wykorzystywali. A jeżeli chodzi wspomnę tylko o, bo nie chcę przedłużać opowieści. Kochani, Rosjanie jak brali żołnierzy do niewoli, patrzyli tylko na ręce. Niespracowane ręce, to znaczy się kadra, oficerowie czy podoficerowie, ci co mieli spracowane ręce, puszczali ich niekiedy wolnych. Niekiedy udało im się uciec, dotrzeć do domu. A są piękne książki wspominające, opisujące i przez Polaków, i przez Rosjan, którzy przeżyli tą katorgę. Także cieszmy się z tej historii, że możemy przeczytać, możemy usłyszeć i wielki szacunek, trochę późny, ale dla władz Poznania, że na cmentarzach są nazwiska powstańców. A jeszcze coś bardzo istotnego. Dzięki temu, że Poznaniacy zwyciężyli w swoim powstaniu i utrzymali, a chodzi najbardziej o lotnisko Ławica. Sobie nie wyobrażacie, są piękne opisy, co lotnicy polscy w 1920 roku robili z armią rosyjską. Jak niszczyli granatami, no tak, że tam było kilku Francuzów, ale to co Polacy, polscy lotnicy. To są piękne opisy w książkach. Sięgnijcie, bo opowieści czy w radiu, czy w telewizji na pewno wiele mają do powiedzenia, a szczególnie wśród młodzieży. Wiele razy byłem na spotkaniu z młodzieżą. Wiele razy pani magister historii Barbara Kozdraś zapraszała do szkoły. Spotykaliśmy się też z innymi grupami z Wojska Polskiego, byłego Armii Berlinga. trudne to były, ale były rozmowy. Szczególnie już w latach naszych 90. W każdym bądź razie serdeczne Bóg zapłać za to, że o tych sprawach się mówi, pisze dzięki właśnie historii. Bo historia dla Niemców to jest, nie chcą się przyznać, to co zrobili w Europie i na świecie. Na świecie.
Kochani, dziękujemy bardzo.
Serdeczne Bóg zapłać.
Dziękujemy jak bardzo, panie.
Dziecko żołnierza Andersa, jako który ojciec przeszedł.
Dziękujemy bardzo, panie Edwardzie, za te słowa i pozwólmy odnieść się do nich naszym gościom. Prosimy bardzo.
To, o czym pan wspomniał, jest niesłychanie ważne. To, że po wojnie w Polsce nie wolno było wspominać o ojcach, o tym, że szli czy z armią Andersa, czy nie daj Bóg właśnie, że zginęli w Katyniu. Za to można było stracić pracę, można było nie otrzymać awansu, dzieci nie miały prawa pójść do szkoły, na uniwersytet. To wszystko było bronione tym ludziom. Dlatego niesłychanie ważne jest to, co się teraz dokonuje w tych ostatnich latach. Pojawiają się wspomnienia, pojawiają się informacje i takim właśnie wspomnieniem, taką informacją jest tablica pamięci, która została przygotowana przez Poznańskie Towarzystwo Katynia. Głównie pan Bogajewski brał w tym właśnie udział. Tablica, która jest w kaplicy świętego Józefa w kościele Jana Kantego w Poznaniu, gdzie pamięta się o mieszkańcach województwa poznańskiego, o ofiarach ludobójstwa katyńskiego. Tam jest wymienionych 1939 nazwisk mieszkańców województwa poznańskiego, którzy zginęli w Katyniu, w Charkowie, w Miednoje, w Bykowni, w Kuropatwach. Byli zamordowani strzałem w tył głowy. Było 1158 żołnierzy Wojska Polskiego, z czego było 780 rezerwistów, 656 policjantów Policji Państwowej, 48 żołnierzy Straży Granicznej, 12 pracowników Straży Więziennej, 65 cywili. I właśnie tam w Katyniu, w Miednoje i Charkowie spoczywa 238 powstańców Wielkopolski i w tym było aż 24 oficerów, którzy otrzymali order virtuti militari. Pamiętajmy o tych ludziach.
Bardzo dziękujemy i odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo? Prosimy bardzo. No niestety ktoś nam się tutaj nie odzywa. Jeszcze pan prezes, prosimy bardzo.
W Poznaniu dzięki kibicom Lecha pojawił się taki piękny zwyczaj. Mianowicie na wszystkich świętych, wszystkie groby powstańców ozdobione są taką flagą wielkopolską. Przecież w każdym grobie powstańca jest, także idąc na cmentarzu możemy się pomodlić, zawsze zmówić wieczny odpoczynek za tych, którzy kiedyś walczyli o to, żeby Polska była Polską.
Dziękujemy bardzo i spróbujemy jeszcze raz odebrać telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Aleksandra z Wrześni. No, mój ojciec i dziadek są, byli powstańcami wielkopolskimi. Mam tu przed sobą patent taki, gdzie pisze dla upamiętnienia zbrojnego odruchu narodowego celem zrzucenia znienawidzonego jarzma pruskiego i połączenia się z macierzą. I pisze dalej, no ale to jest właśnie, chodzi mi o taką sprawę, że ojciec 20-latek, niecały, właściwie 19-latek po powstaniu wielkopolskim brał udział w Poznaniu jako żołnierz pruski już, bo tutaj z poznańskiego to większość tych młodych ludzi, takich chłopaków po 18 lat letnich wcielili do pruskiego wojska i rzucili na zachodni front. Stamtąd był właśnie ranny i na rekonwalescencję już po tym gdzieś tam z Belgii gdzieś był leczony w Antwerpii i potem już był w, akurat w 18 roku tu w Poznaniu na Sołaczu i potem Ławicy. A dziadek z Gniezna walczył w Gnieźnie i ma jeszcze w tej chwili opiekują się jego grobem, nawet nie ja, bo ja już jestem dosyć wiekowa. Ale chodzi o to, że mój ojciec brał również udział w 1939 roku z Krakowa. Już wtedy był jakoś tam akurat przerzucony do Krakowa i dostał się za Lwowem, mówił o tym, opowiadał, do ruskiej niewoli. I wtedy jeszcze nawet jak o Katyniu prawie, znaczy nie było wolno mówić, on opowiadał, że na początku jak dostał się do niewoli ruskiej, to można było się nie z niej uciec, że mu się to udało, znaczy w ten sposób, że musiał, on brał udział w 20 roku i ma zresztą raczej wojnie bolszewickiej i ma te krzyż waleczny za ten udział, ale chodzi o to, że opowiadał również, że w 20 roku jak się ruskie, sowieckie wojska cofały nam gdzieś w stronę właśnie Prus, bo to wielkopolskie wojska tam właśnie szły, to mówił, że jest nawet, mam napisane chyba w takiej książce, że Ruski mordowały ludność cywilną i w kościołach nawet, takich wszędzie, to wszędzie znajdowali torturowane trupy Polaków, bez względu na płeć, dzieci, wszystko i nie wierzył Rusko. I mówił, że w 1939 roku mówił, że on nie wierzył Rusko, zdjął mundur i wracał przez San, gdzieś tam się przeprawiając do Gniezna. Wtedy byłam w Gnieźnie i sytuacja była taka, no miał szczęście, bo w Gnieźnie, jak wrócił, to było późno, wrócił chyba gdzieś tam w, nawet w listopadzie, grudniu, to w Gnieźnie już była czystka jego kolegów, tych wszystkich, co brali udział w powstaniu wielkopolskim i większość z nich nie żyła. Ojcu się udało, niemniej był w czasie okupacji, pamiętam jeszcze jako dziecko takie 6-7-letnie, jak przychodzili kilka razy do nas zezmani, ojca strasznie bili. Nie wiem, ale się pewno nie przyznawał do tego, że brał udział w powstaniu wielkopolskim. W sumie przeżył. No i właśnie chciałam to powiedzieć, że to były strasznie trudne czasy. Nawet potem już za komunę również był bity przez ubowców. Bo znów mówili o to, że walczył, bo ktoś tam doniósł, że to się nazywało, że walczył przeciw Związkowi Sowieckiemu. No i właściwie życie było bardzo trudne. Żal mi było, że tak teraz, kiedy można by było już mówić o powstaniu, to już ci ludzie nie żyją, a takie mieli ciężkie życie. I właściwie to chciałam powiedzieć, że
dziękujemy
tak
bardzo.
Mi żal tych ludzi, którzy tak bardzo walczyli o Polskę i tak im było trudno, a teraz znów tak łatwo tą Polskę pewno będziemy tracić. No i to chciałam, no to mam już swoje, bardzo już jestem zaawansowana w wieku, ale cieszę się, że się zadzwoniłam i szczęść Boże.
Z Panem Bogiem, Pani Aleksandro, również się cieszymy, że się Pani dodzwoniła. 14 minut po godzinie 23 trwają rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Nasz temat od powstania wielkopolskiego do ludobójstwa katyńskiego. ostatni kwadrans naszych rozmów, a naszymi gośćmi są w studiu pan doktor inżynier Wojciech Bogajewski, prezes zarządu Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Rodzina Katyńska oraz pani Hanna Kuna, członek tego stowarzyszenia. Prosimy bardzo o komentarz do ostatniego telefonu naszych gości.
Ja bym zacytował tu słowa księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który wygłosił 11 listopada 2021 roku. O wolność naszej ojczyzny trzeba nadal się zmagać wobec tylu zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych. Trzeba o tę wolność się modlić. Trzeba tę wolność wykuwać wiernością codziennego dnia. Wiernością wobec najświętszych wartości, dla których tamci ludzie cierpieli, modlili się, oddawali swoje życie. Wartości, które nam przekazali, musimy w sobie pomnażać, by przekazać je tym, którzy przyjdą po nas. Szczęśliwy człowiek, który może na co dzień powiedzieć: jestem Polakiem w mojej ojczyźnie i to uważam za moje szczęście. Jestem Polakiem w mojej ojczyźnie i to uważam za moje szczęście.
Bardzo dziękuję. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze kochany, ja dzwoniłam w części telewizyjnej. Chciałabym tylko dodać tyle, że ksiądz Zdzisław Paszkowski, kapelan rodzin katyńskich, pochodził od nas, Sanoka. I czytałam bardzo dużo jego książek, oglądałam również film o księdzu Peszkowskim i to jest niewyobrażalne, to po prostu trudno jest ująć słowami, w jak straszliwych warunkach żyli nasi oficerowie tam w tych obozach, ale mimo tego, że byli tak potwornie poniżani, maltretowani, oni nigdy po prostu nie zaparli się tego, że są Polakami, że są oficerami. Dla nich liczyła się tylko ojczyzna, choć tak straszliwie tęsknili, tak czekali na te listy. To jest po prostu nie do opowiedzenia. Ja z ogromnym bólem i żalem patrzę na to, co się teraz dzieje. Bo w naszej rodzinie komuniści zrobili nam bardzo ogromną krzywdę, rozbili naszą rodzinę od wewnątrz, od 1933 roku. I teraz proszę wybaczyć mi moje wzruszenie, ale gdy sięgnę myślą wstecz, to teraz jest otwarta walka o rodzinę i o Kościół, bo jeżeli rodzina jest budowana na skalę, na Bożych przykazaniach, ta rodzina jest silna i ta rodzina nie da sobie wytrącić tego z ręki, co jest najważniejsze. Bóg, wiara i ojczyzna. A dzisiaj co się dzieje młodym ludziom w głowach? Po prostu bije się pianę, robi się taką wodę z mózgu i oni nie patrzą na to, że najważniejsze jest, żeby na pierwszym miejscu musi być postawiony Pan Bóg. Jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko człowiek da radę przetrzymać. Tak jak opowiadał ksiądz Paszkowski, z jakim ogromnym wzruszeniem brał do swoich dłoni czaszki swoich kolegów, tych serdecznych przyjaciół, którzy tam zostali zamordowani. On cudem się uratował. Między nimi była jedna kobieta, Janeczka, która była lotnikiem. To jest temat rzeka i ja jestem tak niezmiernie wdzięczna ojcom redemptorystom za Radio Maryja i za telewizję Trwam. Od 15 lat już jestem niepełnosprawna. To właśnie komuniści do tego doprowadzili, ale to jest inny temat. Ojcowie kochani, nie macie pojęcia, nie wyobrażacie sobie, jak to jest po prostu nie do opisania. Gdyby nie Radio Maryja i telewizja Trwam, nikt nie wiedziałby, to znaczy wiedzieliby ludzie, ale nie mieliby takiego przekazu, jak mamy dzięki Radiu Maryja i telewizji Trwam. Ja jestem tego żywym przykładem. Ja wychowałam się przy boku weteranów II wojny światowej. Do dziś jeszcze żyje kochana pani Janina Fudała, która przeżyła Syberię. To jest niewyobrażalne, w jakich warunkach ludzie żyli, w jakich warunkach byli więzieni w tych wagonach bydlęcych. Dzisiaj Polacy powinni iść na kolanach do kościoła i dziękować Panu Bogu za tych rodaków, co życie oddali za naszą ojczyznę. I zbyt dużo zostało przerwane ludzkiego życia, przelane ludzkiej polskiej krwi i nie możemy pozwolić na to, żeby dzisiaj tacy ludzie, którzy zabierają, zawłaszczają nam wszystko, żeby oni rządzili. A to, co się teraz dzieje, to jest po prostu, Pan Bóg pozwolił, żeby do tego doszło, żeby się młodzi opamiętali, żeby zrozumieli, że trzeba szanować ojczyznę, bo ojczyzna to matka. A matka, kto zdradza matkę, ten jest zdrajcą. I nie może, nie, po prostu Polacy nie mogą dopuścić do tego, żeby ojczyzna nasza poszła w obce ręce. I to, co mówiłam w części telewizyjnej, jak był program w telewizji Trump, drzazgą w gardle stoi Niemcom to, że Polska się odbiła od dna. I mówię to do każdego. Czy jestem w sanatorium, czy w szpitalu. Jeżeli ktoś nie wie, jaka jest kultura w Niemczech, niech jedzie do obozu koncentracyjnego do Oświęcimia. Jeżeli ktoś nie wie, jaka jest kultura w Rosji, niech jedzie do Katynia. Niech jedzie Pani do Katynia to... i tam się zobaczy. Ale jeżeli Bóg z nami, któż przeciw nam? Nikt nie zwycięży. Nikt nas nie pokona, bo z nami jest Matka Najświętsza, z nami są nasi cudowni patronowie, nasz święty Jan z Dukli, ksiądz Bronisław Markiewicz, prymas Wyszyński, a święty Andrzej Bobola za wiary został żywcem obdarty ze skóry.
Dziękujemy bardzo, Pani Danuto.
Szczęść Boże i z całego serca pozdrawiam wszystkich ojców i życzę Wam przede wszystkim Bożego błogosławieństwa, siły i swoje to ogromne cierpienie ofiaruję za Was, kochani ojcowie, żebyście się nie poddawali, żebyście mieli siłę i zdrowie i cierpliwość i pozdrawiam wszystkich kochanych weteranów, którzy jeszcze żyją i rodziny. Szczęść Boże, z Panem Bogiem, Danuta.
Z Panem Bogiem, Pani Danuto, bardzo dziękujemy i prosimy o odpowiedź naszych gości do telefonu Pani Danuty.
Powiem, że najważniejsze w tej chwili jest, żeby o tym wszystkim mówić. I mówić młodzieży, uświadamiać młodzież, że nie tylko zabawa, ale również obowiązki. I mnie jako prezesa Stowarzyszenia Katyń martwi, że zgłaszam się do dyrekcji szkoły z propozycją wygłoszenia referatu od Powstania Wielkopolskiego Ludobójstwa Katyńskiego i pokazania filmu Kto nie zna ojca twarzy i dyrekcja nie wyraża zainteresowania i nie wyraża zgody na spotkanie z młodzieżą. Jeżeli to się nie zmieni, to Polska niestety będzie miała problemy. Musimy odbudować młodzież i to jest zadanie wszystkich, i księży, i rodziców, i zwykłych Polaków. To jest kwestia wychowania codziennego. Moja żona, jak widzi młodzież, i która rzuca litery, takie słowa K i nie ta, inne, to się pyta, czy po polsku umiecie mówić, czy jak rozmawiacie. I młodzież się jakoś zmienia i po tym dzieci już nie używa. Więc trzeba zwracać uwagę, trzeba interweniować codziennie, na każdym kroku, bo inaczej Polska się nie zmieni.
I też ta siła płynąca z pamięci, pamięć i tożsamość, jeżeli wiemy, jaka jest nasza historia, jakie są źródła naszej ojczyzny, jacy bohaterowie współtworzyli naszą ojczyznę, jakie dziedzictwo posiadamy, to też jesteśmy wezwani, zobowiązani do tego, aby to dziedzictwo kontynuować, je przekazywać dalej, bronić je, ale do tego trzeba mieć też wiedzę, trzeba wiedzieć, skąd się pochodzi, kim się jest, dokąd się zmierza. To wszystko jest przed nami i emocjonalne słowa Pani Danuty wyrażające na pewno troskę o losy naszej ojczyzny, o to, abyśmy dalej szli w duchu chrześcijańskim, w tym duchu, który towarzyszył ojcom naszej wolnej ojczyzny, ale nie tylko, wielu, wielu innym świętym bohaterom, którzy oddawali życie za Polskę, oddawali życie też poprzez swoją codzienną pracę, poprzez znój i trud, poprzez wyrzeczenia, aby budować to wielkie dziedzictwo. 24 minuty po godzinie 23 na antenie Radia Maryja kończą się powoli rozmowy niedokończone. Nasz temat od powstania wielkopolskiego do ludobójstwa katyńskiego. Naszymi gośćmi są pan doktor inżynier Wojciech Bogajewski, prezes zarządu Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Rodzina Katyńska oraz pani Hanna Kuna, członek tegoż stowarzyszenia. Odbierzmy ostatni telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ryszard z Łodzi.
Witamy.
Ja chciałem się zapytać w takiej sprawie. Powstańcy zdobyli Cytadelę Wielkopolscy i tam baterie dział 240 mm. I następny problem, w 1937 roku chyba ledwie udało się Polsce zainstalować na Helu baterię 150 mm. W 1939 roku jedno działo kupili w Anglii 240 mm, ale nie zdążyło do Polski dopłynąć. Co się z tymi działami stało? Tyle. Zostańcie z Bogiem.
Dziękujemy panie Ryszardzie za to pytanie techniczne. Zobaczymy, czy tutaj jesteśmy w stanie jakoś na to odpowiedzieć, czy nasi goście są na to w stanie odpowiedzieć, panie prezesie.
No jest budowane, ma być rozpoczęta, została podpisana umowa na budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego. I ten temat zapytam się pana dyrektora Tylikowskiego, dyrektora muzeum, czy on coś na ten temat może mi odpowiedzieć, bo jest bardzo ciekawe pytanie.
I kiedy to muzeum planowane jest?
No, to jest kwestia 4 czy 5 lat. To nie jest kwestia tak... Dzięki porozumieniu między Urzędem Marszałkowskim a Ministrem Kultury została podpisana umowa o współpracy. W zeszłym miesiącu, z tego co wiem, został wybrany wykonawca. No i w tej chwili praktycznie biorąc, pierwsza łopata może być wkopana i może być rozpoczęta budowa.
Także to w tym muzeum już teraz zapraszamy, jak tylko powstanie, żeby pogłębiać swoją wiedzę o powstaniu wielkopolskim. Ostatnie minuty naszych rozmów, parę słów podsumowania przez państwa i także pozdrowienia, które chcieliby państwo przekazać. Prosimy bardzo.
Jesteśmy wdzięczni ojcom za to, że taki temat pojawił się na audycji Rozmowa Niedokończona i w telewizji Trwam. Uważam, że trzeba ten temat ciągle poruszać, bo to buduje po prostu, pokazuje historię tego regionu, tej Wielkopolski, która dzięki Kościołowi rodzinie potrafiła odbudować się w sposób niesamowity. Teraz troszkę jakby to siadło, ale miejmy nadzieję, że pojawi się nowe pokolenie, które pójdzie jeszcze mocniej niż my i doprowadzi do odbudowy tego porządku poznańskiego, wielkopolskiego, tej solidności, tej wytrwałości i również, że zdarzy się, że pomnik Chrystusa w Polsce, w Poznaniu wróci na swoje miejsce, bo to jest trzeci najważniejszy pomnik w Polsce po grobie nieznanego żołnierza i grunwaldzkim, pomniku grunwaldzkim w Krakowie. Niestety do dzisiejszego dnia jest nieodbudowany i tych starych Polaków to po prostu boli, poznaniaków boli. Wspominają to, jak było przed wojną, jakie uroczystości. Wielkopolanie dali olbrzymią daninę krwi i należałoby to uszanować i ten pomnik odbudować.
A jeszcze w ramach podsumowania naszego tematu parę słów.
Ja mogę powiedzieć tylko kilka słów, dziękując za zaproszenie, za poruszenie tych tematów. Myślę, że takim zakończeniem, podsumowaniem będzie modlitwa, która towarzyszyła rodzinom na Syberii, rodzinom Sybiraków, którą się modlili, aby poprosić Pana Boga o to, żeby mogli wrócić do swojej ojczyzny. I modlili się właśnie tak. Prowadź mnie, Jezu, przez życia drogę, bo łatwo zbłądzić lub upaść mogę. Twojej opieki, pomocy trzeba, by żyć cnotliwie i dojść do nieba. Prowadź mnie, Jezu, droga daleka, a obowiązków mnie wiele czeka. Jak siebie, bliźnik miłować muszę, by służyć Tobie i zbawić duszę. Prowadź mnie, Jezu, wszechmocny Boże. Twa wola wszystko uczynić może. W szczęściu, niedoli, w pracy, zabawie. Myśl mą i serce przed Tobą stawię. Niech wszystko będzie na Twą cześć i chwałę. Oddaję Tobie me serce całe. Niech cicha praca Polskę wspomoże. Prowadź mnie, Jezu, wiekuisty Boże.
Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi rozmów niedokończonych był pan doktor inżynier Wojciech Bogajewski, prezes zarządu Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Rodzina Katyńska. Dziękujemy bardzo. Czy pozdrawiamy, panie prezesie, kogoś? Chce pan pozdrowić?
Wszystkich słuchaczy Radio Maryja za wytrwałość, że do końca wytrwali i są wierni zasadom i działaniom Radio Maryja. Bo to jest kręgosłup, który nas trochę trzyma.
Dziękuję. I naszym gościem była również pani Hanna Kuna, członek Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Rodzina Katyńska. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, wszystkich widzów telewizji Trwam i obyśmy razem wytrwali dalej. Z Bogiem.
Dziękuję bardzo. Nasz temat od powstania wielkopolskiego do ludobójstwa katyńskiego. Temat poruszony dzisiaj w 105. rocznicę zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Dzisiaj także Narodowy Dzień Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego od 3 lat. Święto ustanowione dzięki prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie na wniosek środowisk wielkopolskich. To nasze święto, abyśmy budowali swoją tożsamość na tej pamięci o bohaterskim zrywie, o ludziach mężnych, którzy walczyli o Polskę do ostatniego dnia, którzy oddali też, część z nich oddała, ponad 300 oddało swoje życie w Katyniu, w tej zbrodni, w tym ludobójstwie. Dziękuję Państwu bardzo za współtworzenie naszej audycji, za słuchanie naszej audycji.